W audycji Masz Prawo w tym roku po raz pierwszy. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska, a rozmawiać będziemy o tym, co nowego przyniósł nam 2021. Ponoć nie mówi się, aby był lepszy niż 20, bo każdy ponoć ma być lepszy. No to żeby tylko nie był gorszy od 2019. W takim razie, drodzy Państwo, żebyśmy wrócili szybciutko do normalności. Mam nadzieję, że szczepienia pójdą dobrze i wszyscy będziemy mogli wspominać po prostu jak zły sen to, co się działo w 2020. Ale żeby wszystkim żyło nam się lepiej, to trochę zmian w przepisach mamy i o tych zmianach będziemy rozmawiać. Moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlawskim. Dzień dobry.
Dzień dobry. Również Państwu po raz pierwszy w tym roku.
I również wszystkiego dobrego.
Również wszystkiego dobrego.
Na ten rok. A te wszystkie dobre to zaraz będziemy omawiały tutaj pokrótce. Ale zanim zaczniemy o tej pomocy, o której powiedziałam na początku, to zacznijmy od nowego obowiązku, który od 1 stycznia 2020 pierwszego mają przedsiębiorcy. Mówię o konieczności zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kto ma taki obowiązek, kogo on dotyczy, a kto może wręcz zapomnieć o tym, że coś takiego weszło w życie?
Przepisy tarczy antykryzysowej faktycznie wprowadziły obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umowach o dzieło, które są zawarte już w tym roku. Czyli nie cofamy się do roku ubiegłego, tylko interesują nas wszystkie umowy, które były zawarte od 1 stycznia 2021. Taką informację muszą przekazać płatnicy składek lub też osoby fizyczne, które zawierają takie umowy o dzieło, które zleciły wykonanie danego dzieła. Od stycznia ZUS będzie prowadził właśnie ewidencję takich umów i są wyjątki, kto nie musi zgłaszać takiej umowy o dzieło. A przede wszystkim nie zgłaszamy umowy zawartej z własnym pracownikiem, wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartej z innym podmiotem, a także nie musimy zgłaszać umowy o dzieło, która jest zawarta z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, a wykonana usługa dotyczy właśnie tej działalności. Czyli takich umów też nie zgłaszamy. Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 roku trzeba zgłaszać na formularzu, który nazywa się RUD.
I jest to właśnie... dalej idziemy w elektroniczne, tak? I cyfrowe kontakty z urzędem.
Tak, chyba jest to najbezpieczniejsza forma i najszybsza forma obsłużenia, weryfikacji. O tym przekonaliśmy się naprawdę już realizując wszystkie tarcze, które wchodziły od marca, że wszystkie osoby, które zgłaszały wnioski elektronicznie, a nie przysyłały pocztą bądź wrzucały u nas do naszych skrzyń, które były wystawione, były załatwiane szybko i na pewno nie ginęły. Więc przechodzimy na tą formę elektroniczną. Większość osób chyba już ją poznała i nawet polubiła. I takie umowy o dzieło musimy zgłosić w ciągu 7 dni od zawarcia takiej umowy. No i oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, tylko i wyłącznie platforma usług elektronicznych. I w jakim celu te umowy są nam potrzebne? Te umowy przede wszystkim służą nam tak naprawdę do celów statystyczno-analitycznych, bo ten rok pokazał nam, jak ważne jest, żebyśmy znali chociaż przewidywaną ilość wykonywanych umów. Tacy przedsiębiorcy też zgłaszali się do nas o pomoc, a my nie mieliśmy nawet skali, która mogłaby wskazać, jaka ilość umów w Polsce o dzieło jest zawieranych. Więc tak naprawdę nie rodzi ona obowiązku opłacania składek, ale zgłosić ją trzeba, ponieważ jest to do celów statystyczno-analitycznych, a także badania kierunku rozwoju przedsiębiorstw.
Czyli reasumując, ten, kto zawiera umowę po 1 stycznia 2021, czyli już to całkowicie nowa umowa, nie taka, która trwa sobie na przykład, nie wiem, od początku ubiegłego roku, bądź też od połowy ubiegłego roku, tylko całkowicie nowa, zawarta między przedsiębiorcą, a całkowicie nieznanym mu pracownikiem, to znaczy człowiekiem, który u niego nie pracuje i na jego rzecz niczego nie wykonywał. I też taka osoba fizyczna, która zatrudnia kogoś na osobę, taką
zleca
osobę,
wykonanie
takiej umowy o dzieło. No i teraz mi się rodzi w głowie takie pytanie. Osoba fizyczna, ja. Bardzo bym chciała remont. Bardzo bym
Albo
chciała.
Namalowanie obrazu. Dobry remontowego mieszkania.
Może być, ale i zawieram umowę o dzieło z chociażby projektantem, że chciałabym, żeby mi powiedział, jak to mieszkanie moje mogłoby wyglądać optymalnie. Też muszę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosić informację w formularzu jakimś straszliwie trudnym do wypowiedzenia.
RUT.
Tak, RUT. I tam wszystko wymienić, że z kimś takim zawarłam umowę i ta umowa dotyczy tego i tamtego. Jakie tam dane muszę wpisać?
Danych jest tak naprawdę bardzo niewiele. Cały formularz jest bardzo prosty. Wskazujemy datę zawarcia takiej umowy i wstawiamy tylko podstawowe dane, więc żadna osoba, nawet osoba fizyczna, nie będzie miała na pewno problemu z wypełnieniem tego druku.
Pani rzecznik, ale umowa o dzieło to nie zawsze jest umowa pisemna. Często takie...
Umowy ustne również podlegają zgłoszeniu.
Czyli zawierając taką umowę, musimy mieć świadomość, że my zawieramy umowę. Mówię o tych osobach fizycznych, bo jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to myślę, że oni będą tego pilnowali i wiedzą. I zazwyczaj robią to na piśmie, ponieważ dla celów dowodowych i w ogóle też takich kontraktowych jest łatwiej się rozliczać, jeżeli ma się coś na piśmie. Natomiast no właśnie, takie rzeczy, które robimy codziennie i których nawet nie mamy świadomości, że mogą być umową o dzieło.
Zlecając oczywiście takiemu podwykonawcy, który ma nam zrealizować jakieś zadanie, musimy pamiętać o tym, że jednak musimy zgłosić to wykonanie umowy o dzieło.
Czy dla nas ma to jakiekolwiek znaczenie, że my tego nie zgłosimy? To znaczy, no rozumiem, że pewnie gdzieś tam z tyłu, zaraz w tych przepisach znajdzie się jakiś taki, w którym mówi, że zagrożony sankcją taką albo
inną. Zakłamanie statystyk na pewno nastąpi, a szkoda by było, bo dobrze by było wiedzieć jednak, jaka ilość tych umów o dzieło jest w Polsce w ogóle wykonywana, bo nikt do tej pory ich nie policzył. A tak naprawdę musimy mieć świadomość również tego, że w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jest taki artykuł 98, który zobowiązuje nas do tego, żebyśmy zgłaszali wszystkie te rzeczy, które są wymienione w ustawie, w związku z tym również umowę o dzieło, której zlecenie wykonujemy.
Szanowni Państwo, no to tak naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że to prawdziwa rewolucja, bo o ile przedsiębiorcom może to być kolejny dodatek taki do pracy, no po prostu muszą o tym pamiętać, że trzeba to zrobić, to dla nas w codziennym życiu też jest to całkowicie nowa rzecz, o której musimy pamiętać, ponieważ takich umów o dzieło w naszym życiu codziennym, może nie codziennym, ale takim życiu, które prowadzimy, trochę jednak zawieramy, nawet świadomości tego nie mając. A mamy obowiązek teraz dla celów statystycznych poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozmawiamy o nowym obowiązku, który mają, jak się okazało, nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne, a mianowicie zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarcia umowy o dzieło. Ale drodzy Państwo, tak jak tutaj sobie w trakcie króciutkiej tej naszej przerwy rozmawiałyśmy, to proszę się nie martwić tak tym moim remontem i swoim również, bo często są to firmy, którym zlecamy, prawda, tego typu prace i to wtedy w ogóle się tym nie zajmujemy.
Taka osoba prowadzi działalność, ma zarejestrowaną taką działalność, wykonuje usługę w związku z tą działalnością, więc tutaj nie myślimy o żadnej umowie o dzieło. Gdybyśmy poprosili życzliwego sąsiada o wykonanie takiego remontu, a sąsiad zajmuje się zupełnie czym innym, wówczas faktycznie mamy obowiązek zgłosić taką umowę o dzieło.
No chyba, że ten rzeczywiście ten na przykład portret, czy tam inny piękny obraz, a to prowadzi, znaczy robi takie usługi osoba, która jest freelancerem. Tak? No i wtedy takie umowy też musimy rejestrować. Dobrze, nie powoduje to obowiązku, przynajmniej na razie, bo różne są spekulacje wśród przedsiębiorców, przynajmniej na razie nie powoduje to obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i taka zmiana też dotyczy składek z umów zlecenia, bo o tym, że z umowy zlecenia jako pierwszej składki na ubezpieczenia społeczne płacić trzeba, to już wiemy. Tak, albo nie tylko z pierwszej, prawda, bo mogą być dwie albo trzy, to kwoty tam się liczą.
W zależności od tego, na jakie kwoty są zawarte te umowy zlecenia, ale osoby, które wykonują umowy zlecenia, czyli mogą być to umowy też agencyjne, umowy o świadczenie usług, wszystkie umowy cywilnoprawne, mogą wnioskować o zwolnienie swojego zleceniodawcy, o zwolnienie z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wnioski takie można składać oczywiście za pomocą pomocą platformy usług elektronicznych już od 1 stycznia 2021 roku. Ale pamiętajmy, że to właśnie zleceniobiorca, czyli nie zleceniodawca.
No tak, bo to jego interes tutaj jest, żeby te składki były opłacone.
Składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych taki wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania takich składek i jest to wniosek RZN i ten wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od zawarcia takiej umowy. No i wnioski mogą dotyczyć przede wszystkim takich umów, które są zawarte w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia tego roku. Aby zwolnić takiego zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek, muszą być spełnione oczywiście pewne warunki. Umowa musi być zawarta między 1 stycznia a 31 marca. Przedmiot zawartej umowy musi być związany z działalnością, która jest wymieniona w tarczy antykryzysowej 6.0. Można tutaj wejść na naszą stronę internetową i zapoznać się, bo tam jest wymieniony
44 chyba PKD, tam nie za dużo jest.
Akurat odnośnie umów zlecenia
jeszcze mniej.
Chyba mniej. Łączny przychód uzyskany z wykonanych umów na rzecz wszystkich zleceniodawców w miesiącu, w którym składamy taki wniosek, nie może przekroczyć 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału i zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Ważną informacją jest również to, że należy pamiętać o tym, że te składki, jeżeli mamy przede wszystkim jeszcze obowiązek poinformowania naszego zleceniodawcy o tym, że złożyliśmy taki wniosek, bo on nawet nie będzie wiedział, że tych składek nie musi naliczać i nie musi odprowadzać.
Więc... Ja myślę, że to w drugą stronę będzie szło.
Tak raczej. Sądzę, że to raczej zleceniodawcy będą pytać swoich zleceniobiorców, czy mogą taki wniosek złożyć, ale jeżeli byłoby odwrotnie, to mamy obowiązek poinformować, że złożyliśmy taki wniosek i wówczas zleceniodawca nie nalicza nam i nie odprowadza naszych składek właśnie za ten okres. Ale należy pamiętać o tym, że te składki nie są zapisywane na koncie. To nie działa tak, jak w przypadku, gdy były umarzane składki za zwolnienie przy osobach prowadzących działalność, przy poprzednich tarczach. Tutaj nic się nie zapisuje na koncie.
Czyli ale... nie ma tych pieniędzy generalnie.
Nie, ale taka osoba, która jednak zrezygnuje z tych składek, ma oczywiście prawo i jej członkowie rodziny, jeżeli są zgłoszeni przy jej ubezpieczeniu, do korzystania z opieki medycznej.
No tak, tylko że przy obecnym systemie emerytalnym to każda składka, którą zapisujemy na swoim koncie emerytalnym jest ważna. Więc to rzeczywiście warto jakoś tak razem z pracodawcą, znaczy z tym zleceniodawcą rozważyć, w jakim stopniu z tego korzystać. Bo to też nie jest obowiązek, chyba że 3 miesiące musi być to zwolnienie. Można złożyć na miesiąc,
oczywiście,
tak?
Nie musi, to jest okres maksymalny, z jakiego możemy skorzystać, ale jeżeli porozumiemy się z naszym zleceniodawcą, że on ma trudną sytuację finansową i chce, żebyśmy wystąpili z wnioskiem tylko za 1 miesiąc, jak najbardziej możemy to zrobić.
Czy to nie wyklucza tego pracodawcy z korzystania z innych tarcz, znaczy z innych narzędzi, z tarczy, na przykład właśnie 6.0?
Nie.
Czyli można kumulować, tak? Wszystkie pomoce, które oferuje tarcza 6.0 do jednego i te umowy zlecenia również. Tylko też dotyczy to tych umów, które teraz są zawierane.
Tak, oczywiście
2021.
Mówimy tutaj o umowach, które były zawarte 1 stycznia i później, bądź aneksowane po tej dacie. Umowy, które były zawarte wcześniej, niestety nie podlegają.
Na jaki okres te umowy muszą być zawarte? Na te 3 miesiące co najmniej, tak?
Tak, tak. Umowa musi być zawarta od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku.
4 miesiące muszą być wzięte pod uwagę.
Przepraszam, do 31 marca. Marca.
Dobrze, czyli pierwszy kwartał. Tak. Pierwszy kwartał i te PKD, które jest szczegółowo wymienione, to też nie
tarczy
do wszystkich. Tarcza 6.0 była dość specyficzna i obejmowała niewiele liczb takich tych kodów PKD, o których my tutaj mówimy. Jeżeli chodzi o umowy zlecenia, to nadal obowiązuje ten przepis z poprzedniej tarczy, że zleceniobiorca, w zasadzie osoba, która wykonuje umowę na podstawie umowy zlecenia, może skorzystać z pomocy i zwolnienia i wszelkiej innej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Tarcza 6.0 też pochyliła się troszeczkę nad osobami prowadzącymi, właśnie wykonującymi umowy cywilnoprawne i już jak będziemy rozmawiać o całej tarczy 6.0, oczywiście wspomnimy o tym, a tutaj dla osób, które wykonują takie umowy, doszło świadczenie postojowe.
O właśnie, o świadczenie postojowe mi chodziło. W audycji Masz prawo rozmawiamy o zmianach, które wprowadził 2021 rok, a w zasadzie, które zaczęły obowiązywać od 2021 roku. Chociaż tarcza 6.0 zaczęła obowiązywać jeszcze w 2020 roku pod koniec. I o tym zaraz powiemy. Ja tak tylko się zastanawiam, że dzięki temu, że zarejestrujemy jeszcze też umowy o dzieło, to będziemy mieli taką ogromną wiedzę, jak wygląda rynek pracy w ogóle w naszym kraju. Bo będziemy już wiedzieli, jakie są umowy zlecenia zawierane, jakie umowy o dzieło. Tam, gdzie jest umowa o pracę, albo tam, gdzie powinna być umowa o pracę. Więc jak tylko wszystko ruszy tak w miarę normalnie do normalnej pracy, to Państwowa Inspekcja Pracy też będzie miała dużą wiedzę, kto, gdzie, jak pracuje i na jakich umowach zatrudnia pracowników. Ale dobra, już koniec moich dygresji. To przejdźmy może do tarczy 6.0. Czy w tarczy 6.0 są przepisy, bo wiem, że inne branże, ale czy są przepisy, które nie obowiązywały dotychczas i nie były wprowadzane dla innych branż w tarczach 1, 2, 3, 4, 5.
Tarcza 6.0 jest taką tarczą, gdzie zostały wymienione konkretne kody PKD, które mogą ubiegać się o konkretne formy wsparcia. I tak naprawdę w tej tarczy 6.0 jest takich kilka punktów, o których możemy powiedzieć, kto i z czego może skorzystać. I z takiej tarczy 6.0 mogą skorzystać firmy, które reprezentują taką branżę jak gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, także transportowa. Branże wymienione w najnowszej tarczy 6.0 mogą skorzystać przede wszystkim ze zwolnienia ze składek za miesiąc listopad ubiegłego roku, a także ze zwolnienia ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. I zanim przejdziemy do postojowego, chwileczkę może zatrzymamy się na tych właśnie zwolnieniach z opłacania składek. I prawo do zwolnienia z opłacania składek za miesiąc listopad przysługuje takim przedsiębiorcom, którzy właśnie są wymienieni kodem PKD i tak jak wspominałyśmy już wcześniej, jest to tych ponad 40 branż, które mogą sprawdzić swój numer PKD. Te PKD jest wymienione na naszej stronie internetowej.
Ja nie mówiłam w pozytywnym słowa tego znaczeniu, że ponad 40, że tylko 40.
No to też prawda, że tylko 40 branż, bo kodów PKD mamy o wiele, wiele więcej i na pewno można by było coś tam jeszcze dopisać.
No i tutaj jest ważna ta historia tego kodu PKD, który musi być jako główny, prawda?
Właśnie, ten kod PKD musi być kodem przeważającym działalności gospodarczej i co ważne, przeważającym na dzień 30 września ubiegłego roku, więc nie możemy sobie teraz dowolnie składając wniosku zrobić tego kodu jako przeważający, tylko on na dzień 30 września musiał być tym naszym głównym kodem prowadzenia działalności gospodarczej.
A były takie pomysły?
Pomysłów było bardzo wiele.
Były takie pomysły, żeby te kody albo dopisywać właśnie, albo zmieniać, albo przenosić jako te jedne z ważniejszych. No niestety.
Ale to jest zapis ustawowy i niestety tego musimy się trzymać. To również będzie sprawdzane, więc jeżeli ktoś dowolnie sobie złożył taki wniosek i niestety nie był to przeważający kod PKD, musi się liczyć z tym, że nie otrzyma zwolnienia z opłacania składek, a otrzyma decyzję odmowną.
Mogą być też takie sytuacje, kiedy ktoś rzeczywiście prowadził tę działalność i ten kod był przeważający w jego działalności, aczkolwiek wcześniej zaczynał robić to zupełnie co innego i inną działalność otwierał i nie przerejestrował tego. No i po prostu niestety tarcza go ominie szerokim łukiem.
Jednym z warunków również jest to, aby przychód spadł o co najmniej 40% w listopadzie tego roku w porównaniu do przychodu również w miesiącu listopadzie, ale roku ubiegłego. Tu nie porównujemy miesiąca do miesiąca, które są obok, tylko cofamy się do roku 2019.
No i to ten kolejny schodek, bo tak. To wyklucza tych wszystkich, którzy działalności w ubiegłym roku nie prowadzili, przepraszam, nie w ubiegłym, tylko w 2019. A swoją działalność założyli na przykład w wakacje, kiedy wydawało się, że koronawirus jest już w takim odwrocie. Dalekim odwrocie, tak.
Również takie osoby musiały do końca grudnia, czyli już ten termin również mamy zamknięty, złożyć wszystkie dokumenty rozliczeniowe, jeżeli oczywiście były zobowiązane do składania takich dokumentów. I kolejne zwolnienie to zwolnienie z opłacania składek za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień. Czyli cofamy się jeszcze troszeczkę i tutaj te wnioski można składać było od 30 grudnia i musimy pamiętać o tym, że kończymy składanie tych wniosków w piątek, czyli 15 stycznia. Dlatego trzeba koniecznie o tym przypomnieć, że jeżeli ktoś nie złożył jeszcze takiego wniosku, to niech pamięta o tym, żeby złożyć. Te zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień, one tak naprawdę zostały wprowadzone tarczą 5.0, zwaną także tarczą branżową. I tutaj były zwolnione takie branże jak sektor turystyczny, hotelarski, organizacje, obsługa targów, konferencje, wystawy. A na podstawie tarczy 6.0 doszły kolejne branże, które mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek z tego
również
okresu.
Również wstecz.
Tak. Warunkiem jest jednak spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do analogicznego miesiąca z roku ubiegłego. Wnioski w tej sprawie mogą właśnie składać właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.
Czy jak już złożymy taki wniosek, to czekamy na decyzję, czy już to jest automatycznie po prostu zwolnienie ze składek?
Jeżeli złożymy taki wniosek o zwolnienie z opłacania składek, musimy pamiętać, że będzie wydana informacja o tym, że jesteśmy zwolnieni z opłacania takich składek. Jeżeli składamy to oczywiście przez platformę usług elektronicznych, a tylko w taki sposób w tej chwili możemy to robić, otrzymujemy powiadomienie, że mamy pismo do odebrania na naszym koncie na platformie usług elektronicznych i wówczas widzimy, czy jest to informacja o zwolnieniu z opłacania składek, czy też decyzja odmawiająca nam prawa zwolnienia z tego opłacania składek i wówczas od takiej decyzji możemy wnieść odwołanie, jeżeli się z nią nie zgadzamy.
Te składki, jeżeli udało nam się opłacić chociaż częściowo, to on, a teraz nas można z tego zwolnić?
Nie ma tutaj najmniejszego problemu, ponieważ jeżeli opłaciliśmy jakieś składki i pojawi się nadpłata na naszym koncie, bo zostaniemy zwolnieni z opłacenia tych składek, wówczas możemy tą nadpłatę albo przekazać na składki, które będziemy musieli zapłacić w najbliższym czasie, bądź też wystąpić z wnioskiem o zwrot tych składek na nasze konto.
A, czyli to nie wyklucza nas z tej pomocy, że udało nam się zapłacić składki, a spełnialiśmy wszystkie warunki, o których powiedziałyśmy, to jest najważniejsze. No niestety nie mamy takich informacji, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o te osoby, które zaczęły prowadzenie działalności w 2020 roku, jednak porównujemy te przychody.
Jak najbardziej.
Mimo, że były takie postulaty, nawet też rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw o to zabiegał. A proszę w takim razie powiedzieć teraz parę słów o tym postojowym, o którym przy okazji umowy zlecenia, żeśmy jedno zdanie udało nam się powiedzieć tylko.
Postojowych jest kilka rodzajów tak naprawdę. Ale tutaj szybciutko wspomnimy o tym postojowym, który dotyczy właśnie umów cywilnoprawnych. To jest takie prawo do jednorazowego, dodatkowego świadczenia postojowego, które dotyczy właśnie umów o dzieło, umów zlecenia. Chodzi tu o umowy, które zostały zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego mogą skorzystać twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów. I wnioski w tej sprawie mogliśmy składać już od 30 grudnia, a kończymy składanie tych wniosków 15 stycznia. Więc koniecznie...
Wszystko w piątek się kończy.
Koniecznie pospieszmy się właśnie z tym, żebyśmy... Przepraszam, wnioski będziemy składać od 15 stycznia.
A no to dobrze, to uspokajamy państwa, że jak już ci, którzy właśnie czekali tylko na to, żeby zwolnić tak mail elektronicznie i przez platformę wysłać taki wniosek, to jeszcze chwilkę niech poczekają, bo do 15.
Dokładnie tak.
15 zarejestrujemy się na szczepienia przeciwko COVID. To znaczy ci, którzy są oczywiście w pierwszej grupie populacyjnej, cała reszta jeszcze chwilkę poczeka, ale to taka data właśnie. Jedni kończą składanie wniosków, drudzy rozpoczynają.
To akurat piątek.
To akurat piątek, czyli jedni, którzy chcą skorzystać z pomocy, też muszą zapamiętać tę datę i drudzy też. Dobrze, ci składają od 15.
Tak, i takie osoby, które nie mają przede wszystkim innego tytułu ubezpieczenia niż ta umowa cywilnoprawna, oni mogą się ubiegać o tego typu wsparcie. Przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składamy wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. I również jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe z reguły wynosi 2080 zł, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli wszystkie umowy były zawarte na kwotę niższą niż 1300 zł, to wówczas świadczenie postojowe zostanie wypłacone w takiej kwocie, jaka była suma tych wszystkich naszych umów.
Panie rzecznik, a jak jest z realizacją tych wniosków? To wszystko jest na bieżąco? Składamy i to błyskawicznie się dzieje? Tak. Nie czekamy na tę pomoc przedsiębiorcy?
Te wnioski, które wpłynęły do nas od 30 grudnia, tak naprawdę już w połowie zostały załatwione i wypłacone. Wnioski, które są składane elektronicznie, naprawdę są obsługiwane błyskawicznie. To jest szybka identyfikacja, szybkie sprawdzanie danych i one w większości opierają się na tym, że jednak musimy zaufać osobom, które składają ten wniosek i opierają się na ich oświadczeniu. I w tej chwili niewiele da się naprawdę sprawdzić, czy przychody wyglądały tak, a nie inaczej. Ewentualnie, jeżeli będą do nas dochodziły jakieś sygnały, później to będzie weryfikowane. Ale na razie pracujemy na zasadzie zaufania i jak najszybciej wysyłamy pieniądze i wsparcie dla osób, które potrzebują.
Czy jakiekolwiek w ogóle kontrole z tych tarcz już były prowadzone? Z tej pomocy, którą poprzednie tarcze wprowadziły i te pieniądze, które przedsiębiorcy dostali, czy ktokolwiek sprawdzał, jak to jest?
A takie kontrole, które były zaplanowane w związku z tymi tarczami, nie były przeprowadzane, ale jeżeli coś wynika z bieżącej pracy, są jakieś rozbieżności, gdzie osoba obsługująca taki wniosek widzi, że musi coś wyjaśnić, wówczas kontaktuje się z taką osobą jak najbardziej, więc różnego rodzaju dokumenty, wyjaśnienia są na bieżąco, ale kontrole zlecone jeszcze nie.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o zmianach w prawie, o tym, co wprowadziła tarcza 6.0. Ja jeszcze tylko dopytam, jeżeli ktoś skorzystał na przykład z tarczy 4.0, a teraz weszła tarcza 6.0 i znowu mógłby z niej skorzystać, to może?
Tak, może, bo dodatkowe świadczenia postojowe są właśnie przeznaczone między innymi też dla takich osób. Są branże i tu właśnie ta tarcza 6.0 kieruje nas do konkretnych kodów PKD i jeżeli taka osoba ma ten kod PKD i może otrzymać dodatkowe wsparcie, właśnie chociażby te dodatkowe świadczenie postojowe, jak najbardziej może z tego skorzystać. Tam jest nawet warunek, że musiała otrzymać świadczenie postojowe chociaż raz w poprzednich tarczach, więc jak najbardziej.
A na rozliczenia i kontrolę przyjdzie jeszcze czas, bo oczywiście przedsiębiorcy muszą zadeklarować, że będą prowadzili działalność, że będą utrzymywali miejsca pracy. To wszystko takie warunki, które były w poprzednich tarczach, również w tej tarczy się znajdują. Ale ponieważ mówimy o terminach i to o różnych terminach, które tu kończą się bądź zaczynają, to dla tych przedsiębiorców, którzy skorzystali, bo to nie jest nowość. Mały ZUS mamy już od 2 lat co najmniej, prawda?
Mały ZUS Plus mamy tak. On pojawił się już w ubiegłym roku, bo był najpierw Mały ZUS, a potem wszedł jeszcze Mały ZUS Plus, czyli wysokość składki, która jest wyliczana od dochodu. I faktycznie Mały ZUS Plus znowu nas obowiązuje w tym roku, więc znowu możemy składać wnioski. To taka
długo
forma...
Długo jeszcze, czy już nie?
Do 1 lutego. Czyli mamy tutaj troszeczkę więcej czasu niż normalnie, bo zawsze, jeżeli chcieliśmy się przerejestrować, mieliśmy tylko czas 7 dni od zmiany. A tutaj mamy do 1 lutego. I tacy przedsiębiorcy, którzy właśnie prowadzą swoją działalność na niewielką skalę, a ich przychód w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli oczywiście prowadzili tę działalność przez cały rok, nie przekroczył 120 tysięcy złotych. I ważne jest również to, że musieli prowadzić tę działalność co najmniej przez 60 dni w ubiegłym roku, mają prawo znowu wystąpić o Mały ZUS Plus. Jeżeli korzystali z Małego ZUS-u Plus w ubiegłym roku, w tej chwili nie muszą robić nic. Jeżeli chcą rozpocząć Mały ZUS dopiero od tego roku, to właśnie do 1 lutego muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe, czyli wyrejestrować się z poprzedniego tytułu ubezpieczenia, a złożyć dokumenty dotyczące nowego tytułu ubezpieczenia, czyli są tam kody 0590 albo 0592. i pozostali przedsiębiorcy, którzy będą dochodzić w późniejszym terminie, na przykład, to znaczy po dacie 25 stycznia, bo może się tak zdarzyć, że ktoś wznowi działalność po 25 stycznia, którą prowadził przez 60 dni w ubiegłym roku, albo też przestał korzystać ze składek preferencyjnych. Takie osoby muszą pamiętać o tym, że zgłaszając się do małego ZUS-u Plus, mają już tylko 7 dni na złożenie tych dokumentów. O jakich terminach jeszcze należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, że te osoby, które korzystały już i dojdą również w styczniu do małego ZUS-u Plus, muszą w lutym albo 10, albo 15, w zależności od tego, kiedy mają swój termin płatności, złożyć komplet dokumentacji rozliczeniowej i dodatkowo dołączyć jeszcze taki druk, który nazywa się ZUS DRA część druga, bądź ZUS DRA RCA część druga. I tam podajemy swoje przychody, dochody oraz formę opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. I tak jak mówiłam, 120 tysięcy złotych nie możemy przekroczyć w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli prowadzimy cały rok. Jeżeli nie prowadziliśmy przez cały rok działalności gospodarczej, wówczas dzielimy te 120 tysięcy proporcjonalnie do ilości dni, przez którą prowadziliśmy tą działalność, czyli będzie to na pewno jakaś tak, mniejsza liczba. I koniecznie musi być te 60 dni prowadzenia działalności gospodarczej. Są również wykluczenia, kto nie może skorzystać z tego małego ZUS-u. Nie może skorzystać taka osoba, która prowadzi działalność i rozlicza się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. Również taka osoba, która prowadzi działalność, jest jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, bądź jest twórcą albo artystą.
Też nie.
Z ulgi nie skorzystają również takie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i wykonują te czynności na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiły jako pracownicy zatrudnieni u nich na podstawie umowy o pracę w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym. Ulga też nie jest przeznaczona dla takich osób, które chcą teraz dopiero po raz pierwszy rozpocząć działalność gospodarczą, ponieważ te osoby mają wiele innych ulg, z których mogą skorzystać. Takie osoby mogą skorzystać z ulgi na start, czyli 6 miesięcy opłacania tylko i wyłącznie składek zdrowotnych, bądź też mogą skorzystać ze składek preferencyjnych. Tu odprowadzamy składki z kolei od 30% minimalnego wynagrodzenia. Ale pamiętajmy zawsze o tym, że niższa składka to niższa w przyszłości emerytura, niższe zasiłki chorobowe, niższy zasiłek macierzyński, więc wszystko to, co będziemy robić, musimy myśleć również na przyszłość i jeżeli zdecydujemy się na płacenie małego ZUS-u, czyli mniejszego niż te 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas wszystkie inne świadczenia będą niestety też niższe.
No to w sytuacji, kiedy mamy z czego, to możemy płacić, a kiedy sytuacja pandemiczna zmusza nas do ograniczania wszystkiego, to możemy też z tego korzystać i potem ewentualnie przejść na płacenie normalnych składek, to też nie ma...
W każdej dowolnej chwili możemy to zrobić, jeżeli nasza sytuacja się poprawia i dojdziemy do wniosku, że już teraz stać nas na płacenie wyższych składek, możemy zawsze to zmienić i nie musimy wykorzystywać tego maksymalnego okresu, a ten okres wynosi 36 miesięcy korzystania z tego małego ZUS-u na 60 prowadzenia działalności.
No i dziękuję serdecznie. O wszystkich terminach Państwu powiedzieliśmy, a jak nie, to odsyłamy na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na pewno wszelkie informacje Państwo tam znajdą. Moim i Państwa goście, przypominam, była pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Ja za tydzień postaram się porozmawiać o pracowniczych planach kapitałowych, bo kolejne grupy dołączyły do tych, które mogą z tego programu skorzystać, a nawet muszą z tego programu skorzystać. A za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok Andrzej Rzeczkowski zostanie z Państwem.